ponadnarodowość kultu świętych w świetle obrzędów beatyfikacji sióstr elżbietanek. Ksiądz Dominik bardzo wiele już powiedział o podstawach teologicznych kultu i w zasadzie też można wywnioskować, że kult świętych jest w zasadzie ponadnarodowy, w przeciwieństwie do kultu błogosławionych, który jest bardziej lokalny. I to ma swoje odzwierciedlenie w obrzędach kanonizacji i beatyfikacji. O ile obrzędy kanonizacji wskazują bardziej na tą ponadnarodowość kultu w różnych swoich elementach, obrzędy beatyfikacji wskazują raczej na lokalność kultu, chociaż zakładają także tą ponadnarodowość, która tutaj głównie związana jest z osobą biskupa Rzymu, papieża, który reguluje wszelki kult w Kościele. Natomiast ten kult błogosławionych jest bardziej lokalny i to też przedstawiają obrzędy. A obrzędy nie są czymś stworzonym sztucznie, ale wypływają z całej historii i kanonizacji, i beatyfikacji. I dlatego na początku warto przyjrzeć się obrzędom beatyfikacyjnym na przestrzeni wieków, żeby zrozumieć, jak te obrzędy, które tutaj we Wrocławiu się dokładnie rok temu dokonały, beatyfikacji sióstr męczenniczek elżbietańskich, w jaki sposób one wskazują na tą lokalność kultu. Tutaj też puszczę do przeglądnięcia sobie, bo ten obrzęd jest. Obrzęd jest dostępny. Więc najpierw przyjrzyjmy się, jak to wyglądało na przestrzeni wieków. Dwa założenia w całej tym historii obrzędów beatyfikacji są takie. Pierwsze, że obrzędy i ceremonie beatyfikacji i kanonizacji, a także formuły, które w ciągu wieków zostały wyrażone na różne sposoby, zasadniczo pozostały w doktrynalnej ciągłości. Chociaż różnie to wyglądało i w zasadzie nawet w ostatnim stuleciu bardzo w wielu miejscach się zmieniały, to w całym ciągu one zasadniczo zostały w doktrynalnej ciągłości. I można wyróżnić cztery takie etapy dotyczące właśnie wyłącznie beatyfikacji. Pierwszy etap to są lata, które dotyczą do momentu 1662 roku. Papież, udzielając kultu lokalnego, czyli właśnie beatyfikacji, zwykle pozostawiał zainteresowanym, czy to promotorowi procesu, czy ordynariuszowi miejsca, możliwość wyboru dnia, miejsca i formy, kiedy był uroczysty akt beatyfikacji i zapoczątkowanie nowego kultu. I ten nowy kult w zasadzie ograniczał się tylko do mszy i do oficjum, jeśli chodziło o błogosławionego. I dlaczego ten 1662 rok? Bo to jest data pierwszej oficjalnej beatyfikacji. I teraz taka beatyfikacja mogła się też wydarzyć tak, że w niektórych klasztorach z okazji beatyfikacji w ogóle nie obchodzono żadnej zewnętrznej uroczystości, ale świętowano nowego błogosławionego, którego obchodzono w dniu roku ustalonym w kalendarzu liturgicznym. I tutaj też bardzo jest zaznaczone, że w zasadzie akt beatyfikacji jest raczej aktem rządzenia niż aktem uświęcania i aktem nauczania, ponieważ jest to zwykłe zarządzenie, które wprowadza kult i w zasadzie na tym wprowadzeniu tylko pozostaje. Drugi etap to jest etap od roku 1662, czyli tej pierwszej uroczystej beatyfikacji, która była dokonana dla świętego Franciszka Salezego, której pragnął papież Aleksander VII, i do roku 1968 trwa ten drugi etap, więc to jest już dłuższy etap, ponad 300 lat, ale to właśnie jest drugi z czterech etapów. I obrzęd pierwszej beatyfikacji odbył się w Bazylice Świętego Piotra w dwóch oddzielnych fazach. Tak jak wcześniej to był raczej akt tutaj oddolny, tak tutaj dokonał się już w Bazylice Świętego Piotra i to było w Rzymie. Pierwsza faza miała miejsce rankiem 8 stycznia 1662 roku, kiedy odprawiono właściwy obrzęd beatyfikacji. Odczytano brewę apostolskie z 28 grudnia 1961 roku, w którym papież nadał Franciszkowi Salezemu tytuł błogosławionego i nadał mu związane z tym honory liturgiczne. Następnie odprawiono uroczystą mszę świętą, której nie odprawiał papież, ale przewodniczył jej biskup Soissons. Później było zwyczajem, że biskup kapituły watykańskiej przewodniczył celebracji liturgicznej. To właśnie od tego momentu tutaj mówimy o tym, że już papież nie przewodniczy samej mszy świętej, ale przewodniczy, w zasadzie jest obecny później, po południu, bo ta obecność papieża wiąże się z listem apostolskim, który wystosowuje na tą okoliczność i to jest ten właściwy obrzęd beatyfikacji. Drugą rolę w tym porannym obrzędzie odgrywała Święta Kongregacja do Spraw Obrzędów i Kapituła Watykańska. Druga faza miała miejsce już po południu tego dnia, tego samego dnia, kiedy papież przychodził do bazyliki, aby oddać cześć nowemu błogosławionemu i otrzymać odpust zupełny, którego sam udzielił wiernym, którzy tego dnia odwiedzali bazylikę. I praktyka zapoczątkowana przez Aleksandra VII pozostała praktycznie niezmieniona aż do roku 1968. Więc to do czasów odnowy Soboru Watykańskiego II taka praktyka była, która miała dwie fazy beatyfikacji. Najpierw odprawiano mszę świętą, później papież przychodził, aby oddać cześć nowemu błogosławionemu po południu do Bazyliki Watykańskiej. I w 1968 roku to była ostatnia beatyfikacja w takiej formie. Etap trzeci to jest od roku 1971 do roku 2004. I wraz z beatyfikacją Maksymiliana Kolbego, który zmarł w 1941 roku, odprawioną rankiem 17 października 1971 roku, papież Paweł VI wprowadził ważną innowację osobistego przewodniczenia obrzędowi beatyfikacji. I w ten sposób zmieniono popołudniową ceremonię, zniesiono w zasadzie ją, podczas której Ojciec Święty odwiedzał bazylikę, aby oddać cześć nowemu błogosławionemu i otrzymać odpust zupełny. Skoro papież przewodniczył, to ten drugi element został już usunięty z obrzędu beatyfikacji. I to ten 71 rok to jest też pierwszy moment, pierwszy raz, kiedy opracowano formułę beatyfikacyjną, którą odczytywał już sam papież. Wcześniej był to list apostolski, który odczytywał delegowany przez papieża biskup. W tym momencie już sam papież odczytywał formułę beatyfikacyjną, bo nie odczytywał swojego listu, tylko opracowano formułę specjalną. I do tego czasu kongregacja obrzędów była zdania, że nawet gdyby papież interweniował, musi istnieć wyraźne rozróżnienie w uroczystości między kanonizacją a beatyfikacją. I też te formuły się różnią, do czego jeszcze za chwilę dojdziemy. I w kolejnych beatyfikacjach, w 72 roku, 74 i 75, obecny na uroczystości papież otrzymował peroratio, to też to najbardziej uroczysty, końcowy pochwałę świętego i w zasadzie też tą formułę beatyfikacyjną, to peroratio też tym było i wypowiadał tą formułę, ale nie odprawiał już mszy świętej. Więc tutaj papież Paweł VI zmienił i też po 75 roku zostało to po 71 roku zmienione, że jednak był obecny, ale mszy świętej nie odprawiał. Przewodniczył co najwyżej właśnie biskup diecezji nowego błogosławionego. I teraz to peroratio zostało sporządzone przez prefekta sekretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych lub przez biskupa diecezjalnego, który przewodniczył celebracji eucharystycznej. I tutaj jest znowu kolejna zmiana, bo wraz z beatyfikacją 19 października 1975 roku, czyli po 4 latach, papież powrócił znowu do praktyki przewodniczenia mszy świętej i taka praktyka była kontynuowana aż do roku 2020. czwartego. Więc tutaj wiele było tych zmian, jeśli chodzi o przewodniczenie. Był to krótki okres w odniesieniu do tego całego wcześniejszego okresu, do pierwszej beatyfikacji i później do roku 1968, gdzie papież nie przewodniczył takiemu obrzędowi. Czwarty etap rozpoczyna się wraz z rokiem 2005. Wtedy to papież Benedykt XVI postanowił, że to kardynał Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, powinien przewodniczyć obrzędom beatyfikacji w dniu 14 maja 2005 roku z mandatu najwyższego summi pontificis, najwyższego pontyfika. I kardynał odczytywał list apostolski, w którym papież przyznał tytuł błogosławionego dwóm czcigodnym sługom Bożym. Wcześniej to biskupi nowych diecezji błogosławionych krótko podsumowywali ich życie. To peroratio w zasadzie też było odczytywane przez biskupów. I w zasadzie niecały miesiąc później kardynał Glemp, biskup diecezjalny, prymas Polski, przewodniczył uroczystościom beatyfikacyjnym w Warszawie 19 czerwca 2005 roku według nowych już zasad, że to nie papież przewodniczył, jednak biskup diecezjalny i też w miejscu już tym, gdzie proces beatyfikacyjny się rozpoczynał i był prowadzony, więc to też już nie był Rzym, tym miejscem beatyfikacji. Teraz różnice, jeśli chodzi o beatyfikację, a kanonizację. To, co łączy, to jest ciągle papież. Bo to on jest tym, który decyduje. Jeśli chodzi o beatyfikację, jest to po prostu akt, przez który papież dozwala, aby dany sługa w określonym regionie, mieście, diecezji, rodzinie zakonnej był publicznie czczony, posiadając tytuł błogosławionego. Natomiast kanonizacja już nie jest aktem, jeżeli o tyle jest orzeczeniem ostatecznym, przez które papież nie tyle dozwala, co postanawia, że sługa Boży już zaliczony do błogosławionych jest zaliczony do katalogu świętych i winien być czczonym w Kościele Powszechnym. Więc to już nie jest tylko pozwolenie, dozwolenie na kult, ale nakazanie tego kultu w Kościele Powszechnym. Dlatego ten kult jest nakazany i powszechny, jeśli chodzi o kanonizację w przeciwieństwie do beatyfikacji. I teraz kanonizacja jest najwyższym uwielbieniem przez Kościół Sługi Bożego wyniesionego do chwały ołtarzy, ogłoszonym dekretem definitywnym i nakazującym dla całego Kościoła, obejmującym uroczyste magisterium biskupa Rzymu. I teraz też to wyraża się w jednoznacznej formule kanonizacyjnej, która jest jej schemat i tak ona brzmi. Na cześć świętej niepodzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i umocnienia życia chrześcijańskiego autorytetem Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszym, podejrzałym na myśle i częstym wzywaniu boskiej pomocy za radą licznych naszych braci, błogosławionych orzekamy i stwierdzamy, że są świętymi oraz wpisujemy do katalogu świętych, postanawiając, aby w całym Kościele odbierali cześć jako święty, jako święci. Tutaj też jest wyrażone właśnie ta najwyższa władza biskupa Rzymu do kierowania kultem i nakazania kultu. W tym też wyraża się w tej formule kanonizacyjnej ta potrójna misja i władza, którą posiada papież. Rządzenia, uświęcania i przepowiadania. Natomiast jeśli chodzi o beatyfikację, nie jest to uroczysty nakaz, ale tylko publiczne pozwolenie. Jest to w zasadzie w formie indultu do ograniczonego sługi Bożego i w zasadzie też ograniczonego miejsca tego kultu, aby taki kult mógł się odbywać. I w zasadzie tu ksiądz Dominik już wspomniał o tym, że właśnie w kalendarzach liturgicznych to jest bardzo widoczne, że wspomnienie błogosławionego jest związane z jakimś konkretnym miejscem, z jakimś konkretnym regionem, ale nie jest wpisywane do kalendarza powszechnego, bo tutaj też wyraża się w kalendarzu powszechnym ta ponadnarodowość, Natomiast błogosławieni związani są bardziej z jakimś miejscem i regionem, w którym można im oddawać cześć, bo ona też nie jest, ten kult nie jest nakazany. I też to widać w formule beatyfikacyjnej. Więc gdy tam była mowa o jednoznacznej formule, tu jest tylko odpowiednia formuła. I ta formuła też została wypracowana, gdzie zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży odtąd był nazywany błogosławionym, jak również na to, aby co roku ich wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. Też w samej formule beatyfikacyjnej jest to zawężenie, że nie ma nakazu, jest tylko zezwolenie, z którego nie trzeba korzystać, aby to wspomnienie mogło być w konkretnym dniu obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. Więc już nie jest to cały Kościół powszechny, ale tylko w miejscach i w sposób określony przez prawo. I teraz chodzi też o pewne różnice. Jeśli chodzi o kanonizację, to jest to akt kanoniczny, w którym mieszczą się urząd nauczania i rządzenia, podczas gdy urząd uświęcania wychodzi dopiero jako następstwo i stanowi akt kultu, który następuje po kanonizacji. Dlatego też obrzęd kanonizacyjny w zasadzie w tych nowych postanowieniach odbywa się przed mszą świętą, bo to jest wyraz tego urzędu nauczania i rządzenia. Dopiero gdy ten się dokona, następuje msza święta i tutaj ten urząd uświęcania jest sprawowany. Natomiast beatyfikacja, tu istnieją poglądy, że można ją uznać w jakimś sensie za akt rządzenia ustawodawczy. I tu nie jest ten uroczysty urząd nauczania, nie jest ten uroczysty urząd rządzenia, ale ten lokalny. Dlatego ten obrzęd też zawiera się we mszy świętej. To nie jest coś osobnego i później dopiero konsekwencja sprawowanej liturgii eucharystycznej. Natomiast beatyfikacja dokonuje się w ramach obrzędów liturgii mszy świętej. I te obrzędy beatyfikacji, one nowe procedury w rycie beatyfikacji zostały opublikowane 19 października 2005 roku i też zatytułowane "Wszystko jest skierowane ku świętości". Też jest podkreślone, że beatyfikacja jest pewnym etapem, ale nie ostatecznym. Tym ostatecznym etapem jest kanonizacja, jako ta ponadnarodowa, ponadlokalna forma kultu. I też do tych nowych procedur w rycie beatyfikacji Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wystosowała komunikat 29 października tegoż samego roku, wyjaśniając zmiany, które zaszły. I te zmiany, które zaszły, w zasadzie dwa kryteria tutaj były wzięte pod uwagę. Decyzja Benedykta XVI, aby nie przewodniczyć osobiście obrzędom beatyfikacyjnym, była odpowiedzią na powszechnie odczuwalną potrzebę kładzenia większego nacisku w celebracji na zasadniczą różnicę między kanonizacją a beatyfikacją i co też ma wyrazić się bardziej widocznie przez włączenie kościołów partykularnych w obrzęd beatyfikacji ich sług Bożych. To nie czyni się autorytetem papieża z Rzymu, tylko tutaj to ma wypływać też właśnie z tych kościołów partykularnych. Jeśli chodzi o sam ryt, to do tej pory brak oficjalnego obrzędu, jeśli chodzi o księgę liturgiczną. Chociaż w tym dokumencie Kongregacji do Spraw Świętych w 2005 roku został taki obrzęd zapowiedziany, iż Kongregacja Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów taki obrzęd zredaguje. Do tej pory jeszcze takiego nie ma. I jeśli chodzi o sam ryt, zaleca się, by obrzęd beatyfikacji był zasadniczo taki sam, niezależnie gdzie jest celebrowany. Bo są też takie w tym dokumencie pozwolenia na to, iż aktu beatyfikacji można dokonać w Rzymie, ale trzeba to w zasadzie dobrze uargumentować, dlaczego nie jest to właściwie w miejscach, z których ten błogosławiony przyszły pochodzi. I Urząd Celebracji Liturgicznych papieża zawsze ma być koordynatorem z kościołami partykularnymi odnośnie tego wszystkiego, co dotyczy obrzędu beatyfikacji. Teraz już do samego obrzędu beatyfikacji sióstr męczenniczek. Te wskazania Kongregacji do Spraw Świętych One zakładają kilka przesłanek historyczno-prawnych i one mają też swoje odzwierciedlenie w obrzędzie. Pierwsza przesłanka jest taka, że w pierwszym tysiącleciu istnienia Kościoła kult męczenników, a później wyznawców wiary był regulowany przez różne kościoły partykularne. I z okazji synodów biskupi indywidualnie lub kolegialnie zatwierdzali nowe kulty, które rozpoczęły się od elewacji i translatio corporis. I teraz te kanonizacje często były nazywane kanonizacjami biskupimi, kanonizacjami szczególnymi, ponieważ dotyczyły bezpośrednio tylko kościoła lokalnego. I jeszcze nie można mówić tutaj o beatyfikacjach, ale to pozostawało wszystko na tym, na tej fundamencie kościoła lokalnego. Teraz jak to w obrzędach beatyfikacji ma swoje odzwierciedlenie? Odbywają się one zawsze w diecezji, która promowała proces nowego błogosławionego lub w innym odpowiednim miejscu tej samej prowincji kościelnej lub regionie. I data i godzina, które jak również ewentualne zgrupowanie sług bożych z różnych diecezji zostają ustalone przez biskupa diecezjalnego, ale zawsze w tym porozumieniu z sekretariatem stanu, jak to miało też do tej pory miejsce. I tak też zostało ustalone, że będzie to archidiecezja wrocławska, katedra świętego Jana Chrzciciela 11 czerwca 2022 roku o godzinie 11. Idąc dalej w obrzędzie beatyfikacji, odbywa się on zawsze podczas celebracji liturgicznej. I teraz ta celebracja liturgiczna to nie zawsze musi być liturgia eucharystyczna, bo jest też mowa o liturgii godzin bądź obrzędzie liturgii słowa. Ale zasadniczo powinno się to odbyć podczas celebracji liturgicznej, rozpoczynając od przedstawienia istotnych cech biograficznych przyszłego błogosławionego. I prezentacja kandydatów dokonywana jest przez biskupa diecezjalnego. Jak to było właśnie w tym całym historycznym tutaj kontekście, że to zawsze biskup diecezjalny był tym, który przedstawiał kandydata. I tu też jest wskazana lokalność w obrzędzie, bo to biskup diecezjalny Józef Kupny wraz z postulatorką generalną, siostrą Paulą Zaborowską, oni prosili i prezentowali kandydatów do beatyfikacji. Druga przesłanka. W XI wieku zaczęła zyskiwać na popularności zasada, że tylko biskup rzymski ma władzę nakazywania publicznej pobożności. I w zasadzie to się też, ta norma stała się prawem powszechnym wraz z Grzegorzem IX w 1234 roku. Jak to jest też widoczne w obrzędzie beatyfikacyjnym. Chociaż papież sam nie przewodniczy kanonizacji czy beatyfikacji, niemniej to jego akt papieski jest potrzebny, aby do tej beatyfikacji doszło. I zawsze Ojciec Święty wyznacza swojego przedstawiciela, ale to on sam jako biskup rzymski przyznaje tytuł i zaszczyty błogosławionemu danemu słudze Bożemu. I przewodniczy zwykle prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. I też tak było. Biskup rzymski Franciszek wystosował list apostolski, kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych, przewodniczył temu obrzędowi. W XIV wieku stolica apostolska zaczęła zezwalać na kulty ograniczone do określonych miejsc i niektórych sług bożych, których proces kanonizacyjny nie został jeszcze rozpoczęty lub jeszcze się nie zakończył. I to ustępstwo w perspektywie przyszłej kanonizacji leży u podstaw beatyfikacji, bo ona związana jest zawsze z ograniczonym kultem. Tutaj mówimy o wspomnieniu dowolnym 11 maja. Kultem w miejscach i w sposobie określonym przez prawo. I tutaj już inne są przepisy związane z kultem błogosławionych, który właśnie jest lokalny, a nie ogólnoświatowy, ogólnokościelny. Po Sykstusie IV słudzy Boży, którym przyznawano ograniczony kult, byli zwani jako błogosławieni. I tutaj jest też rozróżnienie definitywne między tytułem świętego a błogosławionego, które w średniowieczu były w zasadzie używane swobodnie. Od Sykstusa IV, 1483 rok, mówimy tylko o błogosławionych. I wszędzie tam, gdzie dokonuje się beatyfikacja, czy w Rzymie, czy gdziekolwiek indziej, trzeba jasno pokazać, to jest też wskazanie kongregacji, że każda beatyfikacja jest aktem biskupa Rzymu, który dopuszcza w obecnej formule beatyfikacyjnej kult lokalny sługi Bożego, ogłaszając swoją decyzję w liście apostolskim. I w zasadzie takim zewnętrznym wyrazem tego kultu jest odsłonięcie wizerunku i procesja z relikwiami, która też w obrzędzie beatyfikacji następuje. Akurat tutaj w naszym obrzędzie sióstr elżbietanek nie było procesji z relikwiami, bo relikwie nie były pobierane. Zezwolenie na kult miejscowy jest ogłoszone i przekazywane zainteresowanym w liście apostolskim w formie brewy. I w zasadzie też tak to się tutaj dokonało, bo list apostolski datowany jest na 24 kwietnia 2022 roku. Odczytuje go osoba wskazana przez papieża jako prefekt dykasterii kanonizacyjnych i adresatem jest biskup diecezjalny. Ten, który rozpoczął proces i ten, w którego diecezji błogosławieni w zasadzie cześć najbardziej są związani z tym miejscem. Teraz nauczanie o instytucji beatyfikacji i kanonizacji pozostało zasadniczo ciągle niezmienione na przestrzeni wieków. I rozróżnienie między nimi, które jest odpowiednio wyrażone w odpowiednich formułach, jest jasne i istotne. Takie jest założenie kongregacji. Też przepracowano obrzędy i one tak się zmieniały, aby jasno i właśnie wskazywać na tą różnicę między błogosławionym a świętym. I jeśli na zakończenie sam obrzęd beatyfikacji, ta końcówka, kiedy on się dokonuje? Zgodnie z najnowszymi praktykami odbywa się podczas samej celebracji eucharystycznej po akcie pokutnym, a przed odśpiewaniem Gloria. I też są tutaj konkretne lokalne powody mogą sugerować, że obrzęd może mieć miejsce podczas celebracji Słowa Bożego lub liturgii godzin, ale zasadniczo podczas celebracji eucharystycznej. I ten sam moment beatyfikacji to w zasadzie jest właśnie msza święta. Teksty, które zostały dobrane na tą okoliczność, związane są z męczennikami. To też własna kolekta została tutaj zastosowana. Prefacja o męczennikach. Trzecia modlitwa eucharystyczna, ona sama jest wymuszona przez obrzęd, gdyż w zasadzie jeśli mówimy o kulcie błogosławionych, to ona jest zawsze sugerowana. I tak też wszędzie w obrzędach i tych propozycjach kongregacji było i jest proponowane. I na samo zakończenie. Każda celebracja liturgiczna przypomina o powszechnym powołaniu do świętości. I dlatego też chociaż zmienia się obrzęd, to zawsze po to, aby wyraźniej podkreślić właśnie to prawo modlitwy Kościoła, że prawo modlitwy wyraża się tutaj prawo wiary. I dlatego też to wierni w czasie celebracji liturgicznej mają tworzyć jedno ciało, kiedy słuchają Słowa Bożego, czy też biorą udział w modlitwach i w śpiewie, a szczególnie kiedy wspólnie składają ofiary i wspólnie przystępują do stołu pańskiego. Tu się wyraża w zasadzie ta ponadnarodowość też w liturgii, która w zasadzie ma w innych miejscach swoje wyrażenie, bo tu i czytania były w różnych językach, też wyrażały ponadnarodowość zgromadzenia, ale jako tako sam akt beatyfikacji raczej wskazuje na tą ponadnarodowość, która związana jest z teologią niż z samym zgromadzeniem międzynarodowym, które związane jest z różnymi uczestnikami ze względu na ich przynależność narodową.